Na stronie sobie znalazłam dokładnie kryteria wyszukiwania: młody, wielkość mały. I przyszłam po tego konkretnego pieska. Nawet poszłam oczywiście na spacer przedadopcyjny.
A charakter był ważny?
W ogóle nie, bo nie miałam pojęcia, że on ma znaczenie, ponieważ nigdy w życiu nie miałam złych doświadczeń z żadnym psem. Wydawało mi się, że wszystkie psy są świetne. W ogóle nie przewidywałam żadnych problemów. Poszłam na spacer przedadopcyjny. Powinnam była wówczas wiedzieć już na tym spacerze po zachowaniu psa, że nie będzie łatwo. Ale ponieważ nie znałam się na tym, osoba, która mi towarzyszyła na tym spacerze, nie skomentowała w żaden sposób, nie wyjaśniła mi obrazu sytuacji, nie powiedziała mi. Po prostu szłyśmy w milczeniu na spacer. Piesek bardzo ciągnął, zachowywał się bardzo histerycznie. To był drobniutki piesek, on nie był specjalnie jakoś bardzo silny, więc po prostu uznałam, że ja go zabiorę, będziemy go kochać, obsypiemy go po prostu samą dobrocią i wszyscy szczęśliwie pobiegniemy w stronę tęczy. A to był terrier niesocjalizowany, ze strasznych warunków, chorobliwie lękliwy, którego zabrałam do bloku, do hałaśliwej rodziny. I po 8 miesiącach desperackiej walki o socjalizację tego psa musiałam go niestety oddać, ponieważ był bardzo agresywny w stosunku do wszystkich domowników, z wyjątkiem mnie, ale zwłaszcza do dzieci. I praca z psem, w którym mieszkamy wszyscy w mieszkaniu i ten pies jest agresywny w stosunku do dzieci, praca z takim psem jest bardzo trudna, dlatego że ja muszę równocześnie pracować z dziećmi, ale są moje dzieci, ja im nie mogę powiedzieć: nie bój się pieska, on cię co prawda pogryzie, on się co prawda na ciebie rzuca, jak wrócisz ze szkoły, to on się na ciebie rzuci i cię nie wpuści do domu, ale ty się go nie bój, bo my z nim pracujemy. To jest nierealne. Ale to była suma moich wszystkich błędów, jakie popełniłam od począwszy na etapie wyboru psa, poprzez wszystko, co ja później robiłam z tym psem. Wybrałam sobie wyjątkowo trudnego psa, nie zostałam o tym uprzedzona, nie miałam pojęcia, jak postępować. Popełniłam prawdopodobnie wszystkie możliwe błędy, jakie kochający laik, czy laik z gorącym sercem może popełnić. Walczyłam o niego. Behawiorysta jeden, behawiorysta drugi. Ale praca nie mogła przynieść efektów właśnie dlatego, że ona się odbywała na froncie. Znaczy, to nie było tak, że ja mogłam... Przepraszam. Że ja mogłam psa zabierać na szkolenia z dzieckiem, na spotkania adaptacyjne z dzieckiem, tylko myśmy razem mieszkali. Także ta walka, ona była skazana na porażkę z góry już właściwie, ale ja bardzo długo tego nie przyjmowałam do wiadomości. To była decyzja najstraszniejsza w moim życiu. To była decyzja, która łamie mi serce i głos do dziś, której ja się strasznie wstydziłam. Kiedy wysiadałam z nim z samochodu, żeby go zaprowadzić do... Ja nie mogę do tej pory mówić. Żeby go odprowadzić do schroniska, to moje dziecko, moja córka starsza, nie, ją też atakował, ale ona była w stanie mentalnie pracować nad tym. To młodsza moja córka bała się go panicznie już na pewnym etapie, ale córka po prostu krzyczała w samochodzie, że nie wierzę, że to się dzieje. Ja też nie wierzyłam. To... zalana łzami, po prostu nie. Nie jestem w stanie o tym spokojnie mówić w tej chwili. Koszt był mój taki, że ja nie mogłam spać, nie mogłam jeść, nie mogłam pracować, nie mogłam robić nic, ponieważ myślałam tylko o tym, co się wydarzyło. I że ten pies tam jest, że on siedzi w kojcu, że nie wiem, czy ktoś z nim wyjdzie. Cokolwiek mogło się przytrafić tam mi, nie było dla mnie rzeczą nie do przejścia. Nie do przejścia była dla mnie tylko życie z konsekwencjami tego, co się wydarzyło. To było nierealne. Po, nie pamiętam, dwóch tygodniach zgłosiłam się na wolontariat, bo postanowiłam, że będę wyprowadzać tego psa i szukać dla niego domu nowego. Spotkałam się przy pierwszym podejściu z odmową, ale potem W jakiś tam sposób udało mi się jednak dotrzeć do schroniska i tym wolontariuszem zostałam.
A czemu z odmową?
Ponieważ skrzywdziłam psa. W każdym razie udało mi się na ten wolontariat zgłosić i jakiś czas pojeździłam go powyprowadzać. Zaczęłam dopiero wtedy na zimno, na chłodno obserwować te psy, uczyć się o nich, obserwować mojego własnego psa, którego miałam przez 8 miesięcy i dostrzegłam jego potrzeby, dostrzegłam jego naturę, dostrzegłam spektrum jego różnych zachowań, które się mogło ujawnić w takich warunkach, w którym on mimo wszystko stresował się mniej, bo paradoksalnie w schronisku był dużo mniej zestresowany niż w mieszkaniu w bloku, gdzie widział dookoła siebie tylko beton i hałaśliwą rodzinę. No bo czteroosobowa rodzina, wesoła, dużo śmiechu, dużo gwaru, ale dla niego to był stresor. Punktem zwrotnym było, kiedy zaczęłam wracać ze schroniska do domu i opowiadać mężowi, że wiesz, on właściwie bardzo lubi wrócić ze spaceru do kojca, on bardzo lubi, kiedy go odprowadzam z wybiegu do kojca, on się dobrze czuje w takich warunkach. I opisywałam i tam widocznie w głowie powstawała myśl, kiełkowała, że w takim razie trzeba te warunki skopiować, w których on się dobrze czuje i zapewnić. No i wtedy powiedział mi to mój ukochany mąż, że może, jakbyśmy stworzyli inne warunki życiowe, to może mogłabym go znowu adoptować. Żebym mogła go mieć, dlatego że on wiedział, jak ja strasznie cierpię. No i zaczęliśmy stwarzać inne warunki życiowe. To znaczy, zamiast mieszkania, dom z podwórkiem, z ogrodem. Tyle tylko, że pies znalazł, zanim ja zdążyłam go znowu adoptować, znalazł nowy dom, cudowną panią Anię, którą pozdrawiam, jeśli będzie tego słuchać, która już została należycie przeszkolona, należycie poinformowana o wszystkim, co powinna wiedzieć o psie i z tego, co wiem, a czasem zamieszcza relacje, zdjęcia, mają się oboje świetnie i cudownie. No a ja zostałam z planami i z tych planów urodziło się coś zupełnie nowego. Ja swoje życie z psami wiązałam zawsze, bo tak jak powiedziałam, ja zawsze psy miałam. W domu rodzinnym były zawsze dwa i koty. Psy zawsze były. To nie jest tak, że ja zaczęłam swoje życie wiązać z psami, natomiast ja zaczęłam zupełnie inaczej patrzeć na psy i zupełnie w innych psach lokować swoje sympatie. Ponieważ kiedy wybierałam tego pierwszego psa, no to wybierałam sobie młodego i małego. Skończyło się na tym, że w tej chwili moje ukochane są z problemami, na przykład staruszki terminalnie chore, duże do tego, albo nieduże, obojętne, ale całkowicie kryteria doboru towarzyszy zmieniły mi się. Może dlatego, że po prostu wiem, że one nie mają brania, mówiąc kolokwialnie, nie mogą liczyć na adopcję inną, albo bardzo trudno jest o nadzieję na adopcję dla nich. I po prostu no wtedy sobie myślę, że ja jestem takim idealnym dla nich wyborem. Pierwszy pies to jest zawsze jakiś impuls, to jest jak miłość od pierwszego wejrzenia. Po prostu po dog trekkingu dostałam do odprowadzenia do kojca wicemistrza tego dog trekkingu, takiego malutkiego, który się mieści do torebki w za wielkich czerwonych szelkach. I po prostu on był tak dostojny, tak niesamowity w tych za wielkich szelkach z za wielkimi uszami, że pomyślałam sobie po prostu, no mój ziom, muszę go adoptować. Wszedł do kojca, w tym kojcu, taka maleńka drobinka nieproporcjonalna, usiadła na środku tego kojca. Myślałam sobie, przecież on tu nie pasuje. No i go adoptowałam. Wtedy jeszcze nie miałam domu. Wtedy nam się dopiero budował. Michu się otworzył tak naprawdę i stał się takim prawdziwym, radosnym psem dopiero jak dostał stado psów. Przy kolejnych dopiero adopcjach. Bardzo długi czas było z niego takie nieporządko. Takie lerum polerum. Trzymające się przy nodze, cały czas z kontaktem wzrokowym. To jest oczywiście dla właściciela bardzo miłe, ale dla mnie to był jasny sygnał, że to nie jest pewne siebie pies, który się bardzo fantastycznie czuje. Tylko, że ta duża doza niepewności w nim cały czas jest. Potem miał być ten pies, którego wyprowadzałam jako drugiego, którego od razu chciałam adoptować. I to nam się przytrafił znowu potworny niefart, bo Michu, którego adoptowałam wcześniej, nie zaakceptował w żaden sposób tego psiaka. I ta adopcja też okazała się niemożliwa. Szczęśliwie miałam możliwość na tym etapie przed adopcją współpracować z behawiorystą, z którym wypróbowałyśmy wszystkie możliwe metody. Wszystkie adopcje późniejsze konsultowałyśmy, sprawdzałyśmy. Kolejne trzy. Znowu mini terierek, taki podobny jak ten mój pierwszy. Pomyślałam sobie, że teraz przy wsparciu takim od początku, wiedząc jakich błędów nie popełniać, dam radę. I dałam. Potem duży, czarny, świetny psiak, który spędził w schronisku dużo, dużo czasu i całkiem nie wiem dlaczego, bo to był fantastyczny psiak, rodzinny, dla staruszków, dla dzieci, ale jakiś taki był niewidzialny dla wszystkich. Też pojechał do mnie. I psiak terminalny, w terminalnym stanie. I miał przeszłość, miał kartotekę, z tego co wiem, w schronisku, ale w momencie, gdy go brałam, był już tak stary i chory, że nie był już żadnym zagrożeniem dla nikogo.
A jakie błędy pani wcześniej popełniała?
Można to określić jako bezstresowe wychowanie. Człowiek bierze psa i mierzy go swoimi ludzkimi kategoriami, nie mając świadomości, że to, co jest dobre dla gościa ludzkiego w domu, niekoniecznie jest dobre dla psa, którego się adoptuje. To są takie błędy elementarne, ale bardzo chyba powszechne, typu brak zasad i dyscypliny, uchylanie psu nieba, pozwalanie mu na absolutnie wszystko, nie stwarzanie mu żadnych takich warunków brzegowych, żadnych ram, w których on się może bezpiecznie czuć i jakby znać szlaki i zasady, którymi się powinien kierować. Takie próby przyspieszania pewnych zdarzeń, nie dawanie psu czasu na to, żeby się przestał bać, żeby brak cierpliwości, takie wyobrażenie, że dlaczego on nie rozumie, że ja chcę dla niego dobrze, że ja go bardzo kocham i tu oto będziemy wszyscy sobie bardzo szczęśliwie żyć. Chyba bardzo powszechne błędy to są. Moje prawdziwe życie ulokowane jest w psach. Mój mąż mówi, że te psy uratowały mi życie, bo gdyby nie te psy, to ja bym rano siadała do pracy i prawdopodobnie o 23 wstawała od pracy, tak jak wcześniej mi się zdarzało. Nie zdarzało, w zasadzie tak było.
To życie się bardzo zmieniło.
Ja w ogóle nie odczuwam niczego jako koszt, ponieważ taki styl życia jest perfekcyjnie do mnie dopasowany. Ja jestem patologicznym domatorem, jestem bardzo szczęśliwa, że mam wymówkę, że nie mogę nigdzie wyjechać, ponieważ ja nienawidzę wyjeżdżać. 3 godziny dziennie spędzam na spacerach w lesie, moje psy chodzą na spacery osobno, bo mają różne potrzeby i po prostu wspólny spacer jest bezsensowny w ich przypadku i to jest coś fantastycznego, bo robię bez żadnego problemu przysłowiowo 10 tysięcy kroków dziennie, nie zastanawiam się, czy mi się chce. Każdy dzień zaczynam sobie od spacerku, godzinka w lesie. Fantastycznie robi na samopoczucie, na kondycję psychiczną. Każdy spacer jest taki pokaz osobowości. One mają wszystkie swoje charaktery. Każdy z nas jest istotą ze swojego gatunku, ale każdy z nich jest inny, każdy z nich jest osobowością i to są całkowicie różne osobowości. To są tak dramatycznie różne osobowości, że ja nawet nie mogę o nich powiedzieć, że to są psy. To są po prostu jakieś takie osoby, tylko nie homo sapiens. Są osoby, każda inna. Jedne są, można powiedzieć, na swój sposób ekstrawertyczne, wypełniają sobą całą przestrzeń. Inne są bardziej wyciszone, neurotyczne. To jest niebywałe, jakie to są różne osoby. Nocne budzenia, ta chęć ciągłego kontaktu, przechodzenie w czasie pracy, wdrapują się wszystkie na kolano, starają się zwrócić na siebie uwagę, ciągłe obserwowanie, ciągłe podążanie. Moja rodzina się śmieje, że się nie da przedrzeć przez dom, bo one rzeczywiście, jak ja wchodzę do łazienki, one leżą pod łazienką, blokując pół korytarza, jak ja się zamykam w garderobie, żeby się przebrać. Władą się wszystkie 3 takie futrzaste placki, chodzą za mną i ten, także jeszcze nie wypracowałam. No chyba będę z tym, no nie mam takich umiejętności ani doświadczenia jak Iwona, więc całe życie będzie ta futrzasta czereta podążać i okupować miejsca.
Pytanie, czy pani chce to zmienić?
Ja chyba nie, bo mi się to wydaje tak oczywistą oczywistością i ja to lubię. Nie wiem, a to jest, one cierpią, jak tak się dzieje?
Nie, nie,
Nie, no nie cierpią, ani ja nie cierpię, to nie będziemy nic zmieniać.
Kocham swoje psy, bardzo, wszystkie.